Clickbait. Podcast o popkulturze.
Cześć, dzień dobry, tu podcast Clickbait, odcinek 53, na pewno 53, sprawdzałam 3 razy. Ze mną jest Kamila.
Cześć.
I Basia.
Cześć wszystkim.
Ja jestem Magda Drozdek i kolejny raz zastępuję naszego wspaniałego Fedora, na którego cały czas czekamy, a czekamy oglądając przy okazji różne produkcje, w tym seriale i filmy, jak się okazuje, nawet też nam się zdarzy obejrzeć. Pierwszy dzisiaj temat to będzie Scoop, czyli porażka księcia Andrzeja rozpisana na film z aktorską piękną obsadą. Będziemy rozmawiać też o Disneyu, który podejmuje pewne kroki, by namieszać użytkownikom w portfelach przede wszystkim. I na koniec
W domach,
w gospodarstwach domowych. A na koniec trochę o tym, co oglądamy, co polecamy, co słuchamy, co może przeczytałyśmy. Dlatego zostańcie z nami, krótki dżingiel i wracamy do Gillian Anderson.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Netflix postanowił kolejny raz ośmieszyć księcia Andrzeja. Nie wiem, czy wiecie, dziewczyny, jak to było, gdzieś to się wszystko zaczęło. Zaczęło się co? Gdzieś tam koło 2010 roku, a może nawet i wcześniej.
A kiedy? Jak datujesz początek?
Właśnie ciężko znaleźć początek tej historii i rozpisać jakąś chronologię wydarzeń, no bo pierwsze wydarzenia w tym całym skandalu to sięgają lat 80., kiedy Jeffrey Epstein, oskarżony o pedofilię milioner, zaczął sprowadzać na swoją wyspę, czy do swojego ekspresu, jak ekspres, Lolita Express ten samolot się nazywał, dziewczyny, nieletnie dziewczyny i wykorzystywać je wraz z innymi bardzo szanownymi, tak biorę w cudzysłów, osobistościami z całego świata. No i gdzieś tam na przestrzeni lat wyszło, że miał kontakt także z księciem Andrzejem. 2010 rok, kiedy książę zostaje przyłapany na gorącym uczynku, można powiedzieć, złapany za rękę przez jednego z paparazzi, sfotografowany razem z Jeffreyem w Nowym Jorku w Central Parku i wtedy wychodzi na to, że książę Andrzej, wielka osobistość, przyszłość monarchii brytyjskiej, syn królowej, ma jakieś powiązania z osobą, która jest oskarżona o pedofilię.
Tak, bo wtedy, kiedy on już był gościem w posiadłości w Nowym Jorku, Jeffrey Epsteina, to już Jeffrey miał ze sobą przegrany proces, on został już wtedy skazany. Za jakiś pedofilski występek.
Tak.
I oczywiście, że książę Andrzej musiał o tym wiedzieć, a mimo to był jego gościem, był jego przyjacielem.
Dokładnie, no film pokazuje nam cała historia, zaczyna się od tego słynnego zdjęcia, ale tak jak mówiła Basia, te pierwsze zarzuty pod adresem Epsteina to jest nawet początek lat 2000, gdzie już ruszają procesy, no a film tylko ujawnia te kuriozalne tłumaczenia i też tą wersję księcia Andrzeja, w którą jak się potem okazało, tak naprawdę niewiele kto wierzył, bo według sondaży wersja księcia Andrzeja przedstawiona w tym wywiadzie, o którym jest film Scoop, tak naprawdę przekonała 1 na 20 Brytyjczyków, co chyba najlepiej mówi o tym, jaka była wiarygodność.
Właśnie, bo tak zaczęłyśmy od chronologii wydarzeń, ale nie powiedziałyśmy, że Scoop, czyli mocny temat, film, w którym Gillian Anderson wciela się w Emily Maitlis, czyli dziennikarkę BBC, która przeprowadziła słynny wywiad z księciem Andrzejem. Jak do tego doszło, kto był księciem Andrzejem w tym filmie, to zaraz. Ale właśnie jak Netflix, który jest od lat kojarzony raczej pozytywnie, pokazuje rodzinę królewską, brytyjską monarchię dość pozytywnie, teraz jak oni zabierają się za ten temat i czy książę Andrzej jest jeszcze bardziej dobity do ziemi, wiecie, zmiażdżony w tej produkcji, bo mam wrażenie, że tak, że to już po tym się totalnie nie pozbiera wizerunkowo.
Ja bym tutaj jakby dyskutowała z tym, jak Netflix pokazuje rodzinę królewską, bo owszem, Elżbietę w The Crown, bo pewnie mówi, że o The Crown,
tak.
Elżbieta w The Crown jest super i tak dalej, no ale tam niektóre rzeczy, skandale i takie grzeszki wyszły na wierzch dzięki The Crown. Ile jest oczywiście fantazją twórców, a ile jest faktami, no to jakby nigdy się nie dowiemy, ale musimy też podkreślić naszym słuchaczom, że Scoop to nie jest fikcja, tylko to jest fabularyzowana opowieść o czymś, co się wydarzyło naprawdę.
Tak, historia Sam McAllister, w którą się wciela Billy Piper i pokazuje, jak doszło do tego, że przekonano w ogóle współpracowników księcia Andrzeja do tego, żeby zgodził się opowiedzieć swoją wersję historii przed kamerami.
Należy powiedzieć, jak w ogóle, jak niesamowite osiągnięcie dla producentki programu, czyli właśnie dla Alister, to było namówienie członka rodziny królewskiej do wywiadu w telewizji.
Tak, to jeszcze na temat pedofilii.
Tak, to nie jest coś, co się zdarza raz w tygodniu. My jako dziennikarki wiemy, że to jest mega trudne, więc możecie sobie tylko wyobrazić, czy ona dokonała czegoś niemożliwego.
Chociaż pamiętajmy, że przyczynkiem był ten jednak projekt biznesowy, a potem, kiedy okazało się, że tu już gruchnie informacja o tych procesach, tak, że jest zatrzymany Epstein, to że musi się pojawić ten temat, więc tak naprawdę fajna zbieżność, ale myślę, że rzeczywiście się troszkę zagalopowałyśmy, bo my ten film widziałyśmy, ale może krótkie dwa słowa wstępu do tego, co powiedziała Basia, czyli film Scoop jest pokazaniem kulisów powstania wywiadu, który zatrząsł sceną w Wielkiej Brytanii, doprowadził do wycofania się księcia Andrzeja z życia publicznego. I w tym filmie mamy pokazaną też wersję tej producentki, czyli jak do tego doszło, a potem widzimy ten wywiad, który oczywiście wciąż jest dostępny i możemy go sobie obejrzeć na YouTubie, tak? On teraz znowu podbił, już teraz go oglądało ponad 9 milionów ludzi, a to jest wciąż jeden z najbardziej oglądanych odcinków tego programu Newslight, bo ten wywiad pojawił się w programie Newslight drugiego programu BBC, więc to jest fenomen i to jest może nie tyle przykład na to, jak skompromitował się książę Andrzej, ale też tego, jaką prawdziwą władzą realną są media. Media jako czwarta władza, która potrafi doprowadzić do niebywałych wydarzeń. Tak?
Dla mnie było wstrząsające w tym filmie najbardziej to, jak cała świta księcia Andrzeja uwierzyła w to, że on jest oczywiście niewinny i to dobrze, że on pokaże swoją wersję historii.
Tak, że to
dobrze
jest szansa dla Andrzeja. Tak.
Ale też, że on pokaże, jakim on jest wspaniałym człowiekiem. Oni tam wszyscy w niego wierzyli.
Ale wiecie, kto wierzył najbardziej w Andrzeja? Sam Andrzej, bo nie ma osoby, chyba nawet Elżbieta nie kochała tak Andrzeja, jak Andrzej kocha sam siebie. I on, ja rozmawiałam, rok temu rozmawiałam z twórcami takiego dokumentu, który dzisiaj jest dostępny na Viaplay. Dokument nazywa się Książę Andrzej Wygnany. I on oczywiście dotyka kwestii Ghislaine Maxwell i Jeffreya Epsteina. I ja rozmawiałam na temat tego wywiadu i pytałam, że jak myślicie, dlaczego on w ogóle, jakim cudem on zgodził się na ten wywiad? I oni powiedzieli, tak zgodnie stwierdzili, że Andrzej jest tak przekonany o swojej nietykalności i o swoim uprzywilejowaniu, że mu do głowy nie przyszło, że on teraz jest na mega niebezpiecznym miejscu, wtedy był. I że on musi się schować pod kupą liści, absolutnie nie występować w żadnej telewizji, nie otwierać buzi. Co więcej, to już też jest pokazane w filmie Netflixa, wywiad się kończy, on idzie do królowej i mówi, że poszło świetnie.
Tak, mami listens tam jest w ogóle, że mamusia słucha, mamusia na tym wszystkim. Mami zresztą jest cały czas podkreślane, nie, że matka, że królowa, tylko tam jest mamusia. Mamusia pilnuje, mamusia będzie się opiekowała Andrzejem. No nie zaopiekowała się nim, znaczy nie miała innego wyjścia, jak tylko pozbawić Andrzeja po tym wywiadzie wszystkich przywilejów, wszystkich honorów.
Tak, bo to jest też właśnie film o tym, w jakiej bańce żyje rodzina królewska i doradcy, którzy, jak niebezpieczne i groźne jest to, jeżeli ci, którzy mają odpowiadać trochę za nas, mówię tutaj o tej instytucji, tak, czy o ludziach, którzy sprawują jakąś ważną funkcję, słyszą tylko to, co chcą słyszeć, tak, albo nie mierzą się z żadną krytyką. Rzeczywiście ważną rolę w tym wywiadzie gra ta sekretarka, która jest zafascynowana tą postacią i mówi, patrzcie, jak on sobie świetnie radzi z ludźmi.
Ona się sam z wielką miłością patrzy na tego Andrzeja.
Nawet w tej scenie, kiedy on siedzi na fotelu przed Emily i opowiada, wiecie, te głupoty o tym, że był na pizzy z Beatrice i dlatego to zapamiętał, bo nie chodzi na co dzień na pizzę ze swoimi córkami i że się nie poci, bo ma taką przypadłość, trauma z działań wojennych i tak dalej. A oni tam stoją w kulisach i oni cały czas są przekonani, o, okej, okay, super, ale mu świetnie idzie, ale ekstra, że to powiedział. A z drugiej strony, sam McAllister jako producentka, można powiedzieć, tego wywiadu, która patrzy zszokowana na to, co tam się dzieje i gdzieś tam ukosem na tą sekretarkę i masz wrażenie, że w którymś momencie będzie taka scena, że oni się orientują, że matko, co my zrobiliśmy, a tak się nie dzieje.
Tak, tego nie ma. Widzimy wyraźny kontrast między tym, jak kompromituje się książę Andrzej, tak, i totalnie się wysypał, ale nie wiem, czy też zwróciłyście na to uwagę, bo ja sobie zobaczyłam ten wywiad w oryginale i mam wrażenie jednak, że w Netflixie ta Emily Maitlis nie jest taka napastliwa tak naprawdę. Ona mu tylko zadaje pytanie. Mam wrażenie, że w prawdziwym życiu jednak ten wywiad prawdziwy był troszkę bardziej mocny, ale to właśnie też ukazuje, jak tak naprawdę wystarczyło pozwolić mu przemówić, żeby się skompromitował, tak?
Tak, wystarczyło dać mu opowiadać swoją wersję.
Widocznie to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego rodzina królewska nigdy nie daje wywiadów. Bo one kończą się właśnie w ten sposób.
Że nie są kontrolowane tak bardzo, bo wiadomo, że William opowiadał o różnych tam rzeczach przed kamerami, ale nigdy nic takiego nie powiedział kontrowersyjnego, tak mi się wydaje. A tutaj jest dużo takich, i też są sceny kontrowersyjne, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na moja ulubiona, absolutnie ulubiona, to jest scena z misiami, gdzie jest pokazane 70 tych misiów na łóżku księcia Andrzeja, które pokojówka skrupulatnie układa według jakiegoś wzoru. I to oczywiście też nie zmyślił sobie Netflix, bo to jest słynna historia, którą opisywały media przed kilkoma laty, kiedy Charlotte Briggs opowiadała w The Sun o tym, że faktycznie jako pokojówka miała takie zadanie. Oczywiście trzeba to brać wszystko w cudzysłów, na ile to jest prawda i tak dalej. Jeśli chodzi o rodzinę królewską, no to nie złapiemy tych rachunków, czy ona faktycznie nią była, no ale okej, przyjmijmy, że tak. I że miała takie zadanie, żeby 72 misie księcia Andrzeja układać w kolejności bardzo jakiejś ważnej dla niego.
Tak, i teoretycznie to nie ma żadnego wpływu na historię tego wywiadu z BBC, ale Netflix oczywiście, że to zawarł w tej historii.
No bo oczywiście, co się dzieje po tym, jak Andrzej układa te misie razem z pokojówką i ją instruuje? Idzie do mamy. Idzie do mamusi. I druga scena, która z kolei dość oburzyła widzów i internautów, nie wiem, czy też tak macie, czyli pokazanie gołego tyłka księcia Andrzeja.
Ale to ile tam? Sekundeczka.
Ale sekundeczka. Co ich tak naprawdę oburzyło?
Pokazanie ciała księcia, że faktycznie już naprawdę dobijamy tą prawdziwą postać.
No tak, ale to był jednak aktor, przecież to nie był jakby... No myślę, że
tak. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, że chodzi o scenę, w której książę Andrzej tutaj sobie robi taką kąpiel w swojej pałacowej wannie i słucha swojego wywiadu. Nagle dostaje powiadomienie za powiadomieniem w telefonie. Okazuje się, że już są reakcje na żywo. On wychodzi z tej piany, taki golusieńki, patrzy w telewizor i wtedy do niego dociera.
Tak, bo jeszcze w tej wannie jest zadowolony.
Tak, tam jest gazeta i chill, totalnie jest wieczór przy kakao z kocem i książką i gazetą, a tu nagle, okej, jednak to nie był mój najlepszy wywiad. To jest a już jesteśmy przy aktorach, to musimy powiedzieć o tej naszej obsadzie skupowej. Rufus Sewell gra księcia Andrzeja, moim zdaniem idealny casting.
Tak, super wyszedł.
To w ogóle trzeba dodać, że te postacie są tak dobrane na podstawie też fizycznych podobieństw, nie tylko charakteryzacji, ale no tam się wszystko zgadza, tak? Jeżeli sobie porównasz ten wywiad prawdziwy i to, co widzisz na ekranie, to chociażby ubiór, tak? Prezenterki, no to jest ta sama marynarka, tak jak Basia wczoraj mówiła, to jest ten sam lakier na paznokciach. Tak. Wszystko jest po prostu kropka w kropkę.
Makijaż taki charakterystyczny pod oczami, niesamowite to jest. Oczywiście może sam McAllister, tutaj są jakieś rozbieżności, chociaż sobie są dość podobne. Ale zdziwiłam się, bo w którymś momencie miałam takie, czy ja widzę naprawdę księżniczkę, to była chyba Eugenia, czy nie, Beatrice to była. Jezu, ona mi się cały czas mylą, mimo że tyle lat z rodziną królewską, ale ona była tak dobrana, że wyglądało to naprawdę, jak ona bierze udział w tej produkcji. Może też uwierzyła, że to będzie dobre dla rodziny królewskiej.
To, co mnie jeszcze zaciekawiło, jak zaczęłam się interesować, oglądać ten film, szukać na ten temat jeszcze więcej informacji, to nie wiem, czy wiedziałyście, że Netflix trochę ubiegł Amazona, który robi serial z tej historii. Czyli niebawem...
Serial na kilka odcinków o tym jednym wywiadzie?
Tak, i producentką jest właśnie Emily Maitlis. Czyli słuchajcie, nice. Ona po prostu zaraz będzie, po pierwsze, powiedzmy też może krótkie dwa słowa jeszcze o niej, że ten wywiad też no, podbił jej karierę niesamowicie. Ona zgarnęła dużo branżowych nagród za to, chociaż już nie jest w BBC, tak samo jak zresztą ta producentka. Też już jest poza BBC i też nie jest to postać może do końca jednoznaczna, bo ona na przykład przy debacie brexitowej spotkała się z masą krytyki za to, jak na przykład prowadziła wywiad ze zwolennikiem brexitu, no ale jednak odeszła w takiej no, sławie i ten wywiad jest czymś, co na pewno znaczy jej karierę. I ona między innymi potem jeszcze dla Channel 4 też zrobiła, wzięła udział we filmie o księciu Andrzeju, w dokumencie. No i teraz jeszcze produkuje serial dla Amazona, dobrze. Więc ta historia właśnie znowu przy okazji premiery Netflixa ten temat ożył w brytyjskich mediach, tak? Czyli znowu teraz jest, jak wygląda dzisiaj książę Andrzej, co robi, jak zareagował na tą premierę, tak? Czyli znowu ten temat żyje. I niebawem pewnie go znowu zobaczymy w wersji Amazona. Jeszcze tylko dodam, że to będzie dosyć ciekawe, bo o ile produkcja Netflixowa powstała na bazie książki tej producentki, tak. Sam McAllister, to tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć tą historię od strony właśnie Emily Maitlis, więc to może być ciekawe dla porównania. Tak jak mówiła sama Maitlis, która powiedziała, że nie widziała produkcji, którą zrobił Netflix.
Poważnie?
Tak.
Że może kiedyś na nią trafi jeszcze. Tak,
zdystansowała się od tego, ale powiedziała, że wydaje się, że jest miejsce dla dwóch tych produkcji, więc no dyplomatycznie.
Ja uważam, że zawsze jest miejsce na to, żeby sprowadzać Andrzeja na samo dno.
Dokładnie. I to jeszcze nie koniec, no bo wiemy, że ta historia cały czas żyje, bo jeszcze można zrobić osobny materiał o tym, o przyjaciółce księcia Andrzeja, a partnerce biznesowo aferzystkiej, czyli Ghislaine Maxwell. Także to będzie na pewno, to będzie jeszcze będzie ten temat żył z nami, bo też jest do końca nierozwiązana sprawa samego Epsteina i tego, co się tak naprawdę działo. Tam do tej pory trwają różne procesy, sądzą się kobiety, które zostały no, przez Epsteina i jego współpracowników, jego przyjaciół wykorzystywane były. Ostatnie te wieści o tym, że ponad 500 milionów odszkodowania jest jakby na stole do wyciągnięcia w rozprawach sądowych, dlatego jeszcze na pewno Netflix wróci z tym serialem dokumentalnym, który był dość wstrząsający o całym skandalu Epsteina. Na pewno będziemy oglądać, ale nie będziemy go oglądać na pewno na Disney+, o którym zaraz powiemy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Netflix skończył z cebulą. Nie wiem, czy pamiętacie taki nagłówek, który kiedyś tutaj rzucaliśmy. Teraz to samo robi Disney+. Platforma chce zakazać dzielenia się hasłami. Dyrektor generalny Disneya poinformował, że od czerwca Disney+ zacznie walkę ze współdzieleniem kont z osobami spoza gospodarstwa domowego. Najpierw zmiany obejmą kilka krajów, a we wrześniu subskrybentów na całym świecie. Strach przeszedł przez użytkowników tej części świata, którzy oglądają Disney+. Jak myślicie, co tam faktycznie tak będzie, że Disney pójdzie śladami Netflixa?
No jak tak zapowiedzieli, to na pewno tak zrobią, czyli już koniec sytuacji, w której moje dostępy ma... Boże, nawet nie wiem, kto ma moje dostępy.
Na pewno ktoś spoza gospodarstwa domowego.
Na pewno spoza gospodarstwa jednoosobowego mojego, więc tutaj od września jakby będzie smutek.
Słuchajcie, no Netflix, przepraszam, Disney na pewno to zrobi, bo Netflix przetarł szlaki i na tym zyskał, tak? Czyli tak jak udało mi się tutaj sprawdzić, że w tym ostatnim kwartale 2023 roku on powiększył liczbę subskrybentów o ponad 8 milionów, tak? Więc to jest naprawdę dużo.
To są takie liczby, które
okazało
przyciągają.
Się tak, że ludzie nie wycofywali się z subskrypcji, tak? Tylko, że ludzie chcą zostać, a niektórzy nawet dołączyli, tak? Więc dlaczego Disney Disney nie miałby tego zrobić, tak? Skoro widzieli, że już komuś się udało.
Ale czy Disney ma taką samą, cieszy się taką samą popularnością na jak Netflix i czy ma taką samą bibliotekę, która by właśnie skłaniała do tego, że ci ludzie zostaną albo będą tworzyć kolejne konta?
Wiecie co, moim zdaniem nie wszystko zależy od biblioteki. W przypadku Netflixa na pewno jakimś takim super ważnym czynnikiem jest popularność tej platformy. To, że ona była pierwsza, to, że ona w jakiś sposób jest po prostu synonimem tak. VOD. Mhm. Że oglądam coś na Netflixie, to nawet nie każdy wie, że to nawet, że ogląda coś na przykład na HBO. Netflix to jest jakiś synonim oglądania czegoś w streamingu. I to na pewno jest tą siłą Netflixa. Netflix sam siebie uważa za love brand, więc może rzeczywistość jest inna. Więc rzeczywiście tutaj było ryzyko podjęte, ale on miał asy w rękawie w postaci swojej silnej marki. Disney jest świetną marką, ma świetną bibliotekę, no ale w Polsce jest to no, jest trochę nowością mimo wszystko.
No i w ostatnich danych wychodzi na to, że Disney stracił w ostatnim czasie 1,3 miliona subskrybentów.
Na świecie.
Czyli Bob Iger trochę kolejny kontrowersyjny ruch zapowiada, jeśli chce zmienić totalnie zasady i tych użytkowników trochę na siłę przyciągnąć. Ale mamy opinię ekspertów, no bo jesteśmy w wirtualnej Polsce, lubimy rozmawiać sobie z ekspertami. Jeden z dziedziny rynków medialnych powiedział naszemu redakcyjnemu
Mateusz
koledze,
Krzyszkowski.
Tak jest.
O, przepraszam.
Że oczywiście platforma ma po swojej stronie zasadniczą przewagę, która pozwoli zatrzymać przy sobie subskrybentów, no ale oczywiście jest pewne ryzyko. Tym ryzykiem jest fakt, że nie wszyscy są fanami Marvela i produkcji dla dzieci, których Disney słynie i ta biblioteka właśnie w tą stronę ma najwięcej produkcji.
No słuchajcie, nie da się ukryć, że trudno byłoby jednak korzystać z tych wszystkich platform, tak? Bo to jednak jakie to są koszta, tak? Tak. Netflix jest najdroższy z tych wszystkich, tak? Oczywiście w zależności od tego, jaki bierzemy pakiet, no, ale to jest około tam 40 zł, tak?
Tyle
Disney
samo
29,
Disney.
HBO 29.
39. O. 37,99, przepraszam.
Więc na pewno, no, chyba trzeba będzie coś wybrać i określić się, ale ja jeszcze szukając, przeczeszując sieć i szukając informacji, dlaczego jakby teraz ten krok Disney zrobił, to dokopałam się do informacji, że był bardzo duży odpływ klientów z Disneya, dokładnie w przypadku Polski, ale dlatego, że nie mieli praw do turnieju krykieta. I z tego powodu jakiś tam odpłynął im mega, mega duży po prostu liczba abonentów i być może stąd to właśnie teraz szukanie ich po prostu jakichś znowu dochodów dla firmy, tak?
Krykiet pogrzebał Disneya.
No, trochę tak.
A może musimy powiedzieć w ogóle o tych krokach, które są już przedstawione, bo mniej więcej wiemy, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, jak to będzie wyglądało, te wysyłanie najpierw ostrzeżeń, tak? Coś tam później jeszcze ma się... Aha.
Że do domu, w kopercie pod drzwiami.
Dużo się dzieje w Kanadzie.
Gołębiem Kanady. Oczywiście, że wiecie, że prokuratura zaraz będzie, jeśli tak, mamy to wszystko, słuchajcie, rozpisane. Użytkownicy Disneya podejrzani o wykorzystanie treści na cudzym koncie otrzymają zaproszenie najpierw do założenia własnego konta.
No a
później skończy się miłe rozmowy się skończą, a będzie już gorzej. No i oczywiście wzorem Netflixa Disney ma wprowadzić dopłatę za użytkownika spoza gospodarstwa domowego, co jest w ogóle hitem, liczenie, co jest z gospodarstwem domowym, gdzie można odtwarzać
czy
to.
Czy Wi-Fi na moim telefonie to nadal jest moje gospodarstwo?
Tak, w ogóle przypominają mi się traumy, jak pisaliśmy o tym w przypadku Netflixa, czyli czy mogę oglądać to na swojej komórce, ale czy mogę się zalogować na komputerze w pracy, a czy mogę otworzyć to na telewizorze w domu. I tu się pojawiają te wszystkie rozbieżności. Oczywiście ostatecznie trzeba będzie założyć nowe konto i też więcej zapłacić, bo Disney nie będzie się też bawił tu różne promocje i z 28 bodajże złotych zrobi się prawie 38.
No właśnie, to jest to 38, o którym mówiłam, lub 380 za rok.
czy wy jesteście skłonne z czegoś zrezygnować? Bo pamiętam, że wraca u nas w tym podcaście ten temat, czy my jesteśmy w stanie zrezygnować z jakiejś platformy, czy mamy FOMO i po prostu musimy mieć je wszystkie, czy będzie właśnie tak, że no trzeba będzie zrezygnować z Disneya.
To jednak nie są Pokemony i wydaje mi się, że nie trzeba.
A to dobrze czy źle?
Aha. Że nie, w moim przypadku nie, tutaj będzie wybór, to po prostu, nie wiem, jakoś jestem, słuchajcie, najbardziej chyba przywiązana do HBO, po prostu. O! Bez tego sobie nie potrafię chyba, no. Nie wiem, nawet jako osoba, która gdzieś tam ma jeszcze dziecko, to ten Disney tak, no. So.
No więc ja na pewno nie jestem tutaj obiektywna, ponieważ ja oglądam za dużo, żeby z czegokolwiek rezygnować, ale też ja w ogóle nie interesują mnie treści dla dzieci, nie interesują mnie treści superbohaterskie, a jednak Disneya uwielbiam, ponieważ Disney ma, kochani, Disney ma Atlantę, która jest tak serialem, tak wybitnym. Disney ma Shoguna, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Mm-hmm. Disney ma Bob's Burger, to jest w ogóle, które polecam każdemu. I Disney też tutaj nam zaserwował Poor Things. Więc
tak.
Ja sobie nie wyobrażam życia bez Disneya.
Ja sobie nie wyobrażam bez bajek. Wiecie, ja sobie muszę odtrutkę serwować. Ostatnio oglądałam Życzenie na Netflixie, no i w ogóle płakałam bardziej niż dziecko, więc generalnie to mi będzie ciężko się z tego zrezygnować, ale fakt jest taki, że jak co miesiąc widzę listę swoich wydatków i widzę te wszystkie pieniądze, które odpływają na platformę, to bym chciała bardzo się pozbyć tego Netflixa, który kosztuje mnie najwięcej, ale absolutnie nie jestem w stanie kliknąć tego, rezygnuj, czy co to tam jest za przycisk, nie jestem w stanie. Ale z Disneya, no to trzeba będzie przemyśleć faktycznie już pod koniec miesiąca, jak to wychodzi prawie 150 zł za wszystkie platformy, tak? No to już jest pieniądz. Mm. Może zrobimy jakąś ankietę w ogóle pod tym podcastem, czy jesteście w stanie zrezygnować z Disneya, czy będziecie zakładali swoje prywatne konto, jeśli faktycznie dzielicie to teraz, które macie na inne gospodarstwa domowe z innymi użytkownikami. No dobrze, bo zapadła
cisza.
Wyczerpałyśmy temat.
Myślę, że po prostu wszystkie teraz robimy jakiś rachunek tego swoich wydatków miesięcznych na platformie.
Możecie się też podzielić tym, co wy uważacie godne oglądania na Disneyu. Ja już wymieniłam swoje tytuły, dla których w ogóle warto mieć Disneya.
Właśnie ja nic, dlatego nie zabiorę głosu.
Bajki, no klasyka, po prostu Disneya tam jest.
No nie sięgnęliśmy po to.
No dobrze, bo robi się ten, zobaczymy, po co innego sięgnęłyście.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Mówiłyśmy o filmie Netflixa, mówiłyśmy trochę o produkcjach, które są na Disney+. Mamy co jakiś czas tutaj taki kącik, w którym dzielimy się swoimi przemyśleniami na temat tego, co oglądamy, co polecamy, co słuchamy i tak dalej. I to jest ten moment, żeby można było powiedzieć o takich produkcjach, które może nie wszystkich jeszcze zainteresowały, nie do wszystkich dotarły. Kamila, co tam ostatnio u ciebie słychać?
W segmencie polecajki. To ja polecę serial, który premiery miał w lutym, ale uważam, że jest wart zobaczenia. Jest to produkcja Apple TV. Coś dla fanów science fiction i dla fanów takich thrillerów, ponieważ to serial dobrze trzymający w napięciu. Jest to serial pod tytułem Konstelacja, czyli lecimy sobie w kosmos. Mm-hmm. Akcja zaczyna się bardzo fajnie na stacji i nagle życie załogi. Trochę tak jak Interstellar, tak trochę jest taki klimacik i nagle w tą stację coś uderza. I to zaburza życie całej załogi, jest akcja ratunkowa, nie wszystkim się udaje gdzieś tam uciec, potem musi zostać jedna nasza bohaterka i tutaj mamy w głównej roli Noomi Rapace, tak, znaną ze Millennium.
Jezus, jestem przekonana do tego.
W ogóle obsada jest super, bo poza nią jeszcze widzimy Mike'a z The Breaking Bad, czyli Jonathana Banksa, który też ma świetną rolę tam. No i jest to historia właśnie tej astronautki, która wraca z tej stacji kosmicznej w glorii chwały, ponieważ udało jej się ewakuować, co też było super trudną misją, no ale wraca na ziemię i coś jest nie tak, delikatnie mówiąc, czyli no ona poznaje ten świat, ale on jest trochę taki na opak. I oczywiście nie mówię tutaj
kocham
w znaczeniu...
Jestem sprzedana, no, kocham takie
nieoczywiste rzeczy. I to nie jest takie w znaczeniu, że nie wie, gdzie jest, ale że, no wiecie, kolor samochodu jej się nie zgadza, czy to jak, czy jak pachnie jej córka. I słuchajcie, mam piękne połączenie, poza tego właśnie, że to taki właśnie klimacik, bo w ogóle te wszystkie sceny z tym uderzeniem, co tam się dzieje na tej stacji, to jest takie, że siedzisz i się po prostu pocisz, nie? Stresujesz tam strasznie, czy jej się uda. Ale też mamy fajne połączenie, wplecenie takich teorii, tak? Czyli to jest trochę też teraz zahaczający o teorię fizyki kwantowej, że...
Okej, okay, zgubiłaś mnie.
Nie, dziewczyny, to jest dobrze tam wyjaśnione, spoko, nie? Więc to jest wszystko nawiązanie do tego doświadczenia z kotem Schrödingera, czyli tego, że można tam w dwie materie mogą istnieć w tym samym czasie równolegle. Mhm. I trochę o tym jest ten serial i to jest taka wskazówka, co się tam dzieje i co się dzieje z naszą bohaterką. I potem przez 8 odcinków towarzyszymy tej Joe, w tym zrozumieniu, co się z nią dzieje, ale są też takie fajne smaczki, tak? Ponieważ jest taki element skandynawskiej właśnie dreszczyków kryminałów.
W kosmosie?
Nie, bo jak ona potem przyleci na Ziemię, ona jest Szwedką.
Ile to ma odcinków?
8.
Bo ona wraca
jest
do
super, jest do binge'owania, właśnie jej można sobie wciągnąć tak na 3 razy. Więc część na przykład się dzieje w takiej, wiecie, szwedzkim mrocznym lesie, w chatce. I w takim...
Magda, totalnie oglądamy ten serial.
I tak, totalnie, słuchajcie, tego... przemieszczamy się z bohaterką po równoległych światach, trochę zdradzam, a na przykład są takie smaczki, jak w tej chapce jest taki, wiecie, groźny obraz fińskiego symbolisty, to oczywiście nie mówię tego, bo wiedziałam to od razu, tylko sprawdziłam sobie, bo tamte obrazki, które są trochę creepy, bo to jest tam jakiś diabełek, aniołek złamany, one pomagają widzowi rozeznać się, w którym z tych światów jesteśmy, nie? Więc to jest fajnie, bo to jest raz, że jest taki klimat, bo to jest prawdziwe dzieło, bardzo znane dla sztuki skandynawskiej, to jeszcze dwa, że pomaga nam się umiejscowić, aha, dobra, to jest nie ten świat, tak? Albo jakby jesteśmy gdzieś indziej. Więc w ogóle jest, jeżeli lubicie połączenie kosmosu, trochę science fiction, no to to jest totalnie dla was.
A kto za tym stoi?
Świetna obsada. Kto to wyreżyserował, nie wiem, ale powiem wam, że jeżeli oglądałam ostatnio na przykład serial Problem Trzech Ciał, który mnie rozczarował i to jest jakby, to wam polecam zdecydowanie bardziej, tak, produkcję Konstelacja, która, może powiem, że finał troszkę mnie rozczarował, ale przez te 7 odcinków się tak dobrze bawiłam i to było takie trzymające w napięciu, że z czystym sercem mogę to polecić, więc fajne nawiązanie teorii naukowych, a tam jest też taka nawiązanie do teorii spiskowej z Apollo 18, tak, bo wiemy, że tych misji było 17, ale spiskowcy wierzą, że jest 18, że Amerykanie polecieli jeszcze raz, tylko spotkali obcych i dlatego się o tym nie wie, więc to jest fajnie wszystko takie wymieszane w jednym kotle i stworzona z tego bardzo fajna produkcja, która trzyma w napięciu, jest porządnie zrobiona i bardzo was zachęcam.
To powiedz mi jeszcze raz, gdzie można to zobaczyć?
Apple TV. Nie
dark,
Disney,
dark
tylko...
Kosmosie, kochani.
Konstelacja.
Okej, okay, ja na pewno sięgnę, na pewno.
Ja
no, mówiłaś mi na
i jestem już po prostu, chcę to obejrzeć totalnie. Basia, masz coś takiego też, które będę musiała teraz zarwać noce?
Mam serial, o którym wam już tutaj mówiłam i bardzo wam polecałam, chodzi o Replaya, który już wpadł na Netflixa, to też jest 8 odcinków, też prawie godzinnych, bo pewnie taka jest konstelacja. I tak, to jest kolejna ekranizacja prozy Patrycji, już tutaj patrzę w notatki, Highsmith, która napisała tam w 1955 roku utalentowanego pana Replaya. Polscy i w ogóle wszyscy widzowie na całym świecie kojarzą ten tytuł z filmu z 1999 roku.
Klasyka.
Klasyka. Wtedy ten film wyreżyserował Anthony Minghella, który odpowiadał za takie rzeczy jak Angielski pacjent na przykład. Wtedy utalentowany pan Ripley dostał aż 5 nominacji do Oscara. Film jest fenomenalny. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law. I film jest takim połączeniem romansu, thrillera i kryminału. I ja za każdym razem, jak go oglądam, to potem mam takie lęki, bo jest tak silnie, bo tak silnie oddziałuje na mnie. No więc kiedy Netflix zapowiedział, że Replay będzie serialem, no to ja już tak troszeczkę, no, taka byłam nieufna. No ale potem się okazało, że Replaya gra Andrew Scott. Więc oczywiście ja kocham Andrew Scotta, ponieważ kocham Hot Priesta z Fleabaga, czyli księdza. Więc byłam sprzedana, jakby podeszłam z otwartą głową i co się okazuje? Cały serial, i tutaj na pewno dla niektórych to będzie jakaś takie, że to będzie moment, w którym oni się od tego odbiją, jakby mam nadzieję, że moje słowa przekonają te osoby, żeby jednak zostały, że cały serial jest czarno-biały, jest to kryminał noir I to naprawdę nadaje temu ogromną wartość, bo to dzięki temu jakby wchodzimy w ten mrok, w te światło cienie, w te zaułki nie tylko dosłowne, czyli Nowego Jorku oraz włoskich miasteczek, ale także zaułki tego umysłu Ripleya, bo to, o czym ja nie wiedziałam, ponieważ nigdy nie czytałam tej prozy, na podstawie której były ekranizacje, to, że Ripley tak naprawdę nie był romansem. I jak ja, jakby będę spoilować, ponieważ od 99 mieliście wszyscy czas, żeby zobaczyć.
Zobaczyć ten film.
Prawda. Ripley wkrada się w łaski, zaprzyjaźnia się z synem bogatego Amerykanina, który jest bon vivantem żyjącym na koszt swoich rodziców za oceanu, gdzieś tam we Włoszech. I Matt Damon w 99 kocha się w Judy Law. I to jest taka ta zakazana miłość, trochę potajemna, wiadomo, prowadzi do tragedii. A tutaj Ripley Andrew Scotta w ogóle nie kocha nikogo. Kocha tylko siebie i z zimną krwią dokonuje morderstwa, nie tylko jednego, ale także kolejnego, żeby utrzymać całe kłamstwo w jednej kupie, żeby się nie wydało, kim on jest naprawdę, żeby wciąż mógł kłamać, żyć na cudzy rachunek i się po prostu ślizgać między ludźmi, którzy go znają, którzy go nie znają. Cudowna rzecz. Andrew Scott jest aktorem totalnym. Jak on jest w kadrze, to nie ma nikogo. Nikt inny nie ma prawa w ogóle istnieć. Jest mało postaci w tym serialu, ale też dlatego, że on po prostu tak... Jest mało barw, mało postaci i on jest taki bardzo mięsisty, ten serial, przez to. Mhm. On nie jest rozdrobniony. Tam cały czas jesteś skupiona na tym, co się dzieje. Każdy element jest ważny. Scenografia jest przepiękna. Zdjęcia, uwaga, patrzę w notatki. Zdjęcia to jest Robert Elswit, odpowiedzialny między innymi za Aż poleje się krew, za które dostał Oscara, więc te zdjęcia, które są w Ripleyu, też są Oscarowe, absolutnie. Ja oglądam te Włochy, tak mi taka zaryczana, sprawdzam bilety na Sycylię, w ogóle zapomnijcie.
Ale naprawdę Włochy bez koloru i to działa?
To jest to, co mnie zastanawiało, nie. Że jednak siłą tamtego filmu były
niebiesko, te kolory, słońce, zielone, dajcie spokój.
I ten Jude Law, który tam w tych Włoszech
te niebieskie
przeżywa
oczy.
Najlepsze
tymczasem te Włochy, ten Rzym jest taki, ten kamień jest taki biały, ten zaułek jest taki czarny i te oczy Andrew Scotta są nie to jakby orzechowe, brązowe, gówno, one są czarne. One są czarne jak u diabła. Przysięgam.
Kurczę. Też to kochanie, no polecam, jak no to grudzień we Włoszech jest w miarę tani.
To poczekamy, ale no ja jestem zachwycona jestem tym ujęciem, że on jest czysto kryminalne, thrillerowe, nie ma tam romansu. No, Andrew Scott po prostu jest super.
A mnie też właśnie fascynuje, bo mam wrażenie, że ten Ripley jakoś do nas wrócił i to nie tylko właśnie jako serial, ale w ogóle na przykład, nie wiem, dla mnie bardzo Saltburn był dużym nawiązaniem do tego, nie? Do tej historii, aczkolwiek moim zdaniem bardzo nieudanym.
Saltburn jest taką popeliną, a tymczasem Ripley Netflixa jest naprawdę bardzo dobrą produkcją. Ja dawno już nie chwaliłam niczego Netflixa tak jak chwalę Ripleya.
Kiedyś mieliśmy na Netflixie oszusta z Tindera, który też tam różne miał swoje osobowości i różne historie wciskał. Tak. Chyba to się gdzieś tam wpisuje, nie? W ten nurt takich prawdziwych historii, no historii wyciskania z ludzi, po prostu pasożytowania na ludzi. A ja z kolei może niekoniecznie chcę nawiązywać a propos do pasożytowania, ale trochę inaczej się oderwę, bo przesłuchałam ostatnio audioteki Spowiedź Scientologa, były lider sekty Przerywa Milczenie, taka bardzo, wiecie, dokumentalna, może by się nawet wydarzywała produkcja. Mike Rinder, człowiek, który przez lata był rzecznikiem kościoła Scientologów, zajmował się tam wszystkimi brudnymi sprawami, był w tak zwanym biurze spraw specjalnych, który po prostu, wiecie, no jeśli ktoś źle mówi o Scientologach, to wtedy Mike wchodził ze swoją ekipą, opowiada o tym, jak zastraszał ludzi, jakimi metodami się trzeba było posługiwać, żeby totalnie uciszać wszystkich krytyków kościoła scjentologicznego. I między innymi taka słynna historia, która była no, także przez nas opisywana, o tym jak dziennikarz brytyjski, dziennikarz BBC John Sweeney robił taki dokument Scientology and Me. I to miało w bardzo taki dosadny sposób opowiadać o tym, co dzieje się za kulisami tej organizacji. No i właśnie Mike Rinder ze swoimi ludźmi był odpowiedzialny za to, żeby Sweeney tego dokumentu nie stworzył i nie wyemitował. No i to była taka No nie udało się oczywiście. No i jeśli się nie udało, no to wszystko, cała wina spadła na Reindera, który musiał odpowiadać przed najważniejszymi członkami, liderami kościoła, musiał odpowiadać za to, że no się nie udało, dokument poszedł w świat i tak dalej, zły PR dla stjentologów na całym świecie. No i Mike został ukarany za to, że się mu nie udało powstrzymać tej publikacji. Między innymi trafił do tak zwanej dziury. Dziura była takim trochę to wygląda jak takie, wiecie, Guantanamo mniej więcej, więzienie, gdzie sprowadzani byli właśnie no, różni też ważni członkowie scjentologów, no i on tam był poddawany różnym praktykom, działaniom, okay. Nie chcę tu zdradzać za wiele, bo naprawdę bardzo dużo opisuje i po prostu poszedł na całość, powiedział wszystko, opowiadał o nazwiskach, pojawia się tam w tej historii nawet Tom Cruise i jego agenci, wszyscy tam są, absolutnie, opowiada o tym, jak wyglądały te kary dla członków scjentologów, którzy gdzieś im powinęła noga, opowiada przede wszystkim o tym, jak jego rodzina weszła w tą organizację, bo to jego rodzice w latach 60., gdzie usłyszeli po prostu o filozofii Hubbarda, czyli tego członka, założyciela tak naprawdę scjentologów, jak na podatny grunt potrafiły padać takie słowa, wiecie, o tym, co może się stać po śmierci, że wybrani będą mieli takie i takie życie. No i on od dziecka był w tej scjentologii i w którymś momencie przechodzi taki kryzys totalny, że jakby wie, że ta organizacja wyprała mu mózg. Sam się orientuje i później o tym wszystkim opowiada w niesamowity sposób. Co ważne też na samym początku w ogóle tej historii publikuje taki długi list do swoich dzieci, które zostały w organizacji, które jakby cały czas są karmione tym, że on jest tym złym teraz, że nie można z nim rozmawiać i tak dalej. No i napisał tę książkę, która teraz jest przełożona na audio, żeby to było takie świadectwo, że jeśli oni się ze sobą nie pojednają, to chociaż te dzieci mają tę książkę, żeby gdzieś tam za kilka lat ewentualnie mieć takie świadectwo, jaka była prawdziwa historia ojca. Niesamowite. Wkręca się w to człowiek w niesamowity sposób.
Jaki jest tytuł?
Spowiedź scjentologa, były lider sekty przerywa milczenie. Myślę, że Spowiedź scjentologa i Mike Reinder i to będzie wystarczyło, żeby znaleźć tę historię, bo bardzo polecam. Audioteka ją ma, super się to słucha, naprawdę. Mimo, że są długie te rozdziały, to w taki sposób są przedstawione tak dokumentalnie, tak ze szczegółami. No i są bardzo mocne te historie tych wszystkich manipulacji, których on doświadczał, ale też które jakby sam powodował. No, a myślę, że też można, bo widziałam już, ale nie mogę za bardzo dużo mówić, bo widziałam już tatuażystę z Auschwitz, kochani, dwa pierwsze odcinki i będziemy o tym na pewno mówić w najbliższym czasie. Ale to jeszcze trochę do premiery. Jak zasznuruję sobie teraz buzię, żeby absolutnie nie zdradzić nic o tej produkcji, bo to jeszcze nie ta chwila. Słyszymy się niebawem, czyli za dwa tygodnie. Do tego czasu możecie nas słuchać wszędzie, tak? Czyli YouTube, Spotify, na stronie głównej w naszych artykułach Teleshow Film, WP Film i WP Książki znajdziecie nasz podcast. Możecie nas tam słuchać. 53. odcinek uważam za zakończony. Jeśli ktoś chce coś dodać, to jest ta chwila. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
Kamila Malar, dziękuję.
Basia Żelazko.
Cześć, do usłyszenia.